I tak to, proszę Państwa, bywa. W studio dr Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
To jest tak, że rzadko się zdarza, żeby dzień po dniu gość był gościem w poranku wnet, ale wczoraj nie dokończyliśmy rozmowy. Rozmawialiśmy wczoraj między innymi o sukcesach dyplomatycznych Rosji. Najpierw spotkanie z prezydentem Erdoganem, właściwie przejęcie kontroli, może to za dużo powiedziane, bo Amerykanie mają coś do powiedzenia i inne nacje też, ale na Bliskim Wschodzie mocna obecność rosyjska, a potem spotkanie w Soczi, przywódcy państw afrykańskich, prezydent Putin przemawia, czy współgospodarzem jest głównodowodzący sił egipskich, czy prezydent Egiptu jest współgospodarzem, i potem Rosjanie, którzy wchodzą na kontynent afrykański, i skończyliśmy rozmowę, to państwu przypominam, na Etiopii. To znaczy pytanie brzmiało, a Chińczycy są obecni na kontynencie afrykańskim, kolonizują kontynent afrykański, ale liderzy państw afrykańskich się zorientowali, że to może jest neokolonializm, zaczęli się rozglądać i stanęło na Etiopczyku, który dostał Nagrodę Nobla. Kto to jest i za co dostał?
To jest Abiy Ahmed. To jest bardzo ciekawa postać, ponieważ on również był gościem oczywiście w Soczi. Delegacja etiopska była też reprezentowana. Inną ważną postacią był na przykład był przywódca państwa południowoafrykańskiego, które też ma więzy szerokie i historyczne, podobnie jak Etiopia z Rosją. Te więzy były stworzone w latach Związku Radzieckiego i Abiy Ahmed jest dzieckiem w jakiejś mierze komunistycznej Etiopii, ponieważ to jest osoba stosunkowo młoda, jak na przywódcę państwa afrykańskiego, gdzie mieliśmy takich nestorów jak Mugabe, który twardo dążył, będąc u władzy, do przeżycia 100 lat. Natomiast Abiy Ahmed jest urodzony w latach 70. Trzeba pamiętać, że Etiopia była jednym z państw komunistycznych ówcześnie. Była takim specyficznym państwem komunistycznym, ponieważ Rosja miała ogromny sentyment do Etiopii, nawet Rosja radziecka, powiedzmy ateistyczna, zwalczająca religię. Można taką anegdotę powiedzieć, jeden z pracowników KGB, z którym kiedyś miałem okazję rozmawiać, opisywał mi sytuację, kiedy wewnętrznie w jakichś gremiach było głosowanie dotyczące tego, kogo wesprzeć, czy Somalię, czy Etiopię, bo doszło do wojny pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi krajami komunistycznymi, i wtedy czołowym argumentem było, ale przecież Etiopczycy to nasi bracia prawosławni. To było w ogóle na jakimś wewnętrznym, na wewnętrznym jakimś posiedzeniu, gdzie niekoniecznie ktokolwiek był ochrzczony. Natomiast to był argument zasadniczy i Etiopia była bardzo wspierana przez Związek Radziecki. Tam była dyktatura Mengistu Haile Mariama. Natomiast to był początek kariery politycznej Abiy Ahmeda. On był w takiej sojuszniczej organizacji komunistycznej skierowanej do ludu Oromo, z którego częściowo się wywodzi. On jest półkrwi muzułmaninem, półkrwi chrześcijaninem. Wywodzi się z poligamicznej rodziny muzułmańskiej. Po ojcu jest Oromo, po matce jest Amharem. Amharowie to taki najstarszy, jeden z najstarszych ludów chrześcijańskich budujących Etiopię. U nas jest jeszcze taka opowieść, że Francja najstarsza córa kościoła, ale w świecie Etiopczycy mają poczucie, że podobnie jak Ormianie, że są najstarszym narodem chrześcijańskim na świecie, z ciągłością państwa chrześcijańskiego od setek lat. I Abiy Ahmed po matce wywodził się z chrześcijańskich Amharów, a po ojcu z muzułmańskich Oromo. I to jest bardzo ciekawa postać, ponieważ on jako dorosły człowiek wybrał nie chrześcijaństwo etiopskie, nie islam swojego ojca, ale wybrał protestantyzm. Obecnie jest zielonoświątkowcem, mimo po muzułmańsku, powiedzmy, dla laika brzmiącego imienia i nazwiska, jest podobna biografia jak Obamy, czyli bardzo wierzący protestant, nowoczesny, będący synem wykształconego muzułmanina. I Abiy Ahmed jest osobą, która startowała w czasach komunistycznej Etiopii, służył w wojsku, brał udział w konflikcie z Erytreą, która się oddzieliła i była, to jest jakby etiopskie wybrzeże, które jakby Pomorze Etiopskie, które dokonało secesji. Jest jednym z państw afrykańskich, które pojawiły się na mapie świata już po zimnej wojnie, co nie jest tak głęboko oczywiste. I Abiy Ahmed, kiedy został przywódcą państwa etiopskiego, to jednym z jego takich bardzo ważnych założeń racji stanu było doprowadzenie do pokoju z Erytreą. Erytrea to jest bardzo specyficzny kraj, wytworzył się, to była marksistowska partyzantka przeciwko marksistowskiej Etiopii, bardzo, bardzo taka rządzona twardą ręką. Obecnie jest to jedna z najmroczniejszych dyktatur na świecie, porównywalna z, jeżeli chodzi o poziom śledzenia własnych obywateli, zastraszania i rządy takiej żelaznej, silnej ręki, to jest jakoś z Koreą Północną czy Turkmenistanem. Natomiast jest to słabo znane, bo państwo jest stosunkowo młode. Do dzisiaj ludzie mają gdzieś na społeczeństwie, są, krążą mapy, czy nawet w internecie, stare z wybrzeżem, które jest częścią Etiopii. Ludzie są nieprzyzwyczajeni, że w ogóle istnieje państwo erytrejskie. Natomiast kultura Erytrejczyków jest jakimś zmieszaniem kultury etiopskiej i ewentualnie somalijskiej. No i państwo położone z wybrzeżem, dlatego nad Morzem Czerwonym, dlatego jakby ogromna jest też nadprodukcja migrantów z Erytrei, bo są to realnie ludzie uciekający przed dyktaturą i których władza śledzi, szpieguje i tak dalej. I no, zawarcie traktatu pokojowego z państwem, które jest tak zbudowane na konflikcie z Etiopią, trzyma żelazną ręką swoich obywateli, walka z tym sąsiadem, od którego się oddzieliła, jest racją stanu świeżo powstałego państewka, no to było zadanie naprawdę bardzo trudne, aby Ahmedowi to się udało, podobnie jak wiele innych rzeczy w jego rządach nad Etiopią. I to jest bardzo zasłużony, w przeciwieństwie, wracając do Obamowskiego, niejako na wyrost czy awansem otrzymanej pokojowej Nagrody Nobla, to jest bardzo zasłużony pokojowy Nagrody Nobla.
Pokojowa Nagroda Nobla. Powiedzmy jeszcze jedno zdanie na temat Etiopii i jej wagi na mapie, na naszym globusie. Geopolityczna waga Etiopii jest jakaś?
Ogromna. Po pierwsze, jest to kraj, jedyny kraj afrykański, poza w jakiejś mierze Marokiem, którego i w jakiejś mierze Republiką Południowej Afryki, którego struktury państwowe są tak naprawdę starsze niż kolonializm. W końcu XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, co było jedną z przyczyn I wojny światowej, mocarstwa kolonialne podzieliły całą Afrykę, ale Etiopia obroniła swoją niezależność. Była tylko protektoratem. No i to jest państwo, którego struktury państwowe są starsze niż Polska. Chrześcijańskie państwo. Natomiast państwo, w którym z jednej strony bardzo dynamicznie rozwija się protestantyzm, z drugiej strony jest to jedno z nielicznych miejsc na kontynencie afrykańskim, gdzie jakoś rozwijają się społeczności muzułmańskie, wbrew rozpowszechnionym, między innymi w naszej ojczyźnie, opowieściom, najbardziej rozpowszechnioną i najszybciej rozwijającą się na kontynencie afrykańskim, w tym kościem i wierzeń rodzimych, pogaństwa czy animizmu i islamu, jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo najszybciej rozwija się w Afryce, kiedy pokazywane są łódki z tonącymi uchodźcami czarnymi i u nas mówisz, że to są czarni muzułmanie. To nie są czarni muzułmanie. W większości są jednak czarni chrześcijanie, dlatego że chrześcijan w Afryce jest najwięcej i przyrost chrześcijan jest największy. Tak samo dlatego przywódca najstarszego państwa chrześcijańskiego w Afryce i jednego z najstarszych na świecie też jest protestantem, a nie należy do chrześcijaństwa koptyjskiego, które jest tradycyjne dla Etiopii. I bardzo rozwija się gospodarka, jest bardzo dynamiczny przyrost naturalny. Te opowieści też o Afryce, które często słyszymy, że Afrykańczycy nas zaleją, że jest nie wiadomo jaki przyrost naturalny. Taki przyrost naturalny, jak jest w naszych opowieściach o Afryce, to jest w niektórych miejscach w Azji Południowej, w Indiach, czy w dzielnicach hasyckich. Antykoncepcja jest obecnie wszędzie, taka czy inna, i małżeństwa, gdzie jest kilkanaścioro dzieci, tak jak powiedzmy było w okresie boomu demograficznego, kiedy medycyna przyszła do Polski, a śmiertelność niemowląt upadła, antykoncepcja jeszcze nie przyszła, to jest rzadkość. Natomiast w Etiopii i kilka krajów Afryki Zachodniej to są kraje naprawdę... Etiopia ma w tej chwili więcej niż 100 milionów mieszkańców, dynamiczną armię, dynamiczną gospodarkę, prowadzi niezależną politykę zagraniczną. To jest jeden z takich krajów, do którego ludzie w Afryce przyjeżdżają do pracy, tak jak do Unii Europejskiej, migrują. Takich krajów jest tylko kilka. Jednym z nich jest RPA, jednym z nich jest Etiopia. I to jest ogromna zasługa Abiy Ahmeda, takiego naprawdę włodarza, na którego patrzą z zazdrością przywódcy innych krajów afrykańskich, który ma w zanadrzu też wiele twarzy, z którymi może rozmawiać. Dziedzictwo ojca powoduje, że on spokojnie rozmawia z inwestorami z Półwyspu Arabskiego, jak muzułmanin wie, jak się zachować, zna kulturę, sposób zachowania, sposób myślenia. Jego własny protestantyzm powoduje, że on spokojnie rozmawia z ludźmi z Zachodu, a amharska kultura jego matki powoduje, że wie, jak zarządzać najstarszym chrześcijańskim państwem na kontynencie afrykańskim.
Tam też jest mocno obecny kapitał chiński. Z tego, co pamiętam, wybudowano dzięki temu lotnisko, bardzo ważne, strategiczne lotnisko.
Tak, były próby też wchodzenia w to, co jest takim ważnym modus operandi Chińczyków, czyli strony chińskiej, czyli szlaki handlowe, szlaki komunikacyjne, budowa kolei. Natomiast Abiy Ahmed dokładnie czytał umowy, dokładnie egzekwował i doprowadził do sytuacji odwrócenia, czyli jakby zwykle wygląda tak, że w ramach tych kredytów, które w jakiejś mierze tak dla laika przypominają swoją pułapką na kredytobiorcę, jakoś te znane niesławnie z naszej historii najnowszej naszego kraju kredyty frankowe, czyli powodują, że kredyt jest pułapką tak naprawdę na pobierające, na tego, którego pobiera. Natomiast Abiy Ahmed doprowadził do sytuacji, w której to Chińczycy są obciążeni karami, muszą wycofywać się z biznesu. On uważnie przeczytał umowy, dotrzymywał warunków swojej strony, nie wchodził w niektóre strategiczne gałęzie, nie pozwalał wchodzić w niektóre... On sterował tym procesem i starał się, aby państwo i społeczeństwo na tym nie straciło. I to jest jedyny tak naprawdę kraj afrykański, w którym udało się doprowadzić do ograniczenia ekspansji chińskiej, do zrównoważenia ekspansji chińskiej również przez inwestorów, bogatych inwestorów naftowych z krajów petrodolarowych Zatoki Perskiej, które sąsiadują przez Morze Czerwone z Etiopią i przez Zachód. I dlatego też delegacja etiopska była w Soczi, bo więzy są stare. No już jak mówią Rosjanie, żartobliwie Puszkin był wielkim poetą etiopskim, ponieważ on był potomkiem etiopskich niewolników. I to są więzy starsze niż Związek Radziecki. Fascynacja Rosjan Etiopią jako chrześcijańskim krajem Afryki była ogromna jeszcze w czasach carskich, a co dopiero w czasach Związku Radzieckiego, kiedy udało się tam doprowadzić do powstania państwa komunistycznego.
Także już komunizmu tam nie ma.
Tam nie ma w ogóle komunizmu.
A diamenty są, złoto jest? Jakie złoże naturalne posiada Etiopia?
No Etiopia jest krajem, tu trudno jest wchodzić dla naszego słuchacza w gospodarkę etiopską, ale jednym z ogromnych elementów, znaczy złoża w Afryce są wszędzie, bogactwa naturalne w Afryce są wszędzie. Natomiast ogromnym kapitałem Etiopii, który odróżnia od innych krajów, jest kultura i wykształcenie. To jest kraj, w którym, no tak jak, nie wiem, jak Rosjanie inwestowali w Afryce, to generalnie na przykład jak w Botswanie Deripaska, jeden z oligarchów rosyjskich, próbował wydobywać boksyty, to zajął mu ten proces 17 lat. Ponieważ problemy związane z korupcją, problemy związane z kapitałem ludzkim, pozyskaniem wykształconych, odpowiedzialnych pracowników, załatwienie sprawy z władzami, zmienność rządów, to wszystko niejako często na pniu zarzyna inwestycje w kraj afrykański. Natomiast Etiopia ma kapitał ludzki wynikający z trwałości struktur, dużej ilości ludzi wykształconych, mimo tego, że komunizm etiopski miał naprawdę bardzo wręcz czerwono-kmerski wymiar, jeżeli chodzi, tam była wojna, tam no generalnie to był, no to był rodzaj takiego wersji stalinowskiej, tylko dużo później. Natomiast mimo tego przeorania społeczeństwa, ogromny jest kapitał ludzki, potencjał ludzi wykształconych, kultura pracy i tak dalej. I to jest zasób Etiopii jeszcze przy mądrym gospodarzu.
Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest gościem Poranka Wnet. Etiopia i Afryka to, przepraszam, hobby pana doktora, bo specjalizuje się pan doktor w Azji Centralnej. Tak. To jest i dlatego ten Turkmenistan, Erytrea została porównana do Turkmenistanu. Turkmenistan w ogóle w którym miejscu świata jest? Azja Centralna, tak to wiemy, ale tam jest, rozumiem, bardzo poważna dyktatura i ciemności.
No, to podobnie wygląda jak... to jest, dlaczego Turkmenistan można przywołać w kontekście Afryki? Ponieważ jest to kraj, który był największą ofiarą chińskich kredytów, dlatego że one doprowadziły w dużej mierze do wydrenowania kapitału. Państwo opiera się na kredytach, na sprzedaży gazu na rynki zagraniczne. Chińczycy tak skonstruowali umowę, że ona doprowadziła do kryzysu walutowego i w dużej mierze do postępującego upadku struktury państwowej. To, co się dzieje z Turkmenistanem, jest też obserwowane z uwagą przez inne kraje na świecie, gdzie ekspanduje kapitał chiński. I czy właściwie no, w formie kredytów, bo to kredyt jest, to znaczy ekspansja chińska przypomina w tym momencie, czy rozwój gospodarczy oferowany przez stronę chińską w jakiejś mierze przypomina rozwój gospodarczy, który zaoferował Polsce Zachód w czasach rządów w Polsce sekretarza PZPR Edwarda Gierka, czyli to są kredyty, które kończą się uzależnieniem gospodarczym od kredytobiorcy. Jeżeli pamiętamy, Polska w momencie upadku komunizmu miała bodajże 40 miliardów. 40 albo 20, w tej chwili dokładnie pamiętam, miliardów dolarów niespłaconych kredytów na Zachodzie. Wcześniej dla naszej młodej gospodarki to był, stojący u progu kapitalizmu, no to było ogromne obciążenie. Natomiast to jest modus operandi funkcjonowania Chińczyków, czyli ich inwestycje wyglądają tak naprawdę, że oni dają kredyty, za pomocą których budują infrastrukturę, która ma służyć również wydobywaniu przez nich surowców, drenowaniu danego kraju. Przepraszam. I na skutek tego, no, Turkmenistan jest taką najbardziej ich znaną ofiarą, dlatego że miał najsłabszą strukturę państwową i Chińczycy w dużej mierze nadepnęli na złamane, nadłamane. Natomiast dla Afryki jest on negatywnym wzorcem i on jest jednym ze źródeł przyjazdu państw, przywódców państw afrykańskich do Soczi, ponieważ zarówno Turkmenistan teraz zaczął się udawać do Rosji o pomoc, jak i przywódcy krajów afrykańskich. Przy czym na razie te inwestycje rosyjskie w Afryce są bardzo mikre i tak naprawdę największe relacje w tym momencie gospodarcze Rosji z Afryką to są relacje z Algierią i z Egiptem, dwoma ogromnymi krajami afrykańskimi, to nie subsaharyjskimi, tylko północnoafrykańskimi. Co z tego dalej wyniknie, czas pokaże.
Bo o tym mówiliśmy, że Rosjanie mogą świadczyć pomoc wojskową, pomoc w zakresie bezpieczeństwa, znaczy nie świadczyć pomoc, tylko zarabiać na tej pomocy, tak. Bo to w drugą stronę idzie, natomiast nie są w stanie świadczyć pomocy finansowej albo stworzyć takiego systemu, w którym ktoś będzie miał dostęp do gotówki, bo sami nie mają tego dostępu.
No, Rosjanie jeszcze lepiej zrobili, bo Rosja uroczyście spisała, to padło wczoraj, bodajże 10 albo 20 miliardów dolarów kredytów krajom afrykańskim. No i w społeczeństwie rosyjskim uroczyste ogłoszenie tego przez prezydenta Putina spotkało się ze średnią radością, bo to jednak telewizja państwowa to wszystko podaje i prezydent Putin o tym mówił jako zasłudze. Natomiast to nie jest tak, że te kredyty zostały spisane wczoraj. One były spisywane w latach, one były darowane w latach 90. i w latach 2000. Bodajże szczyt tego procesu miał miejsce około roku 2005. I to były długi, które zaciągnęły państwa afrykańskie u Związku Radzieckiego. To też było trochę podarowanie Niderlandów. Natomiast przez Zagłobę. Natomiast wiadomo było, że w dużej mierze sporą część tych kredytów państwa afrykańskie nie są w stanie spłacić. W międzyczasie zmieniały się rządy. I to było właściwie pokazanie dobrej woli państwa rosyjskiego w sytuacji, kiedy ono nie może odzyskać. No może z wyjątkiem takich klinicznych przykładów jak Libia, która miała na to środki, bo to było jeszcze przed upadkiem Kaddafiego. Ale tu też nie wiadomo, czy to darowanie kredytów nie odbyło się w ten sposób, że darowano jakąś konkretną liczbę, a pod stołem zadarowanie tego kredytu ludzie, którzy w państwie rosyjskim, którzy załatwiali, tak opozycja twierdzi rosyjska, nie otrzymali potężnego procentu tego kredytu.
Bardzo dużo wątków, a może pan doktor wie, co się ze złotem Kaddafiego stało?
No, tego nikt nie wie, natomiast no generalnie to jest też, jeżeli chodzi o Libię, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo strona rosyjska zaprosiła w dużej mierze, w jakiejś mierze popiera jedną stronę wojny domowej, a zaprosiła drugą stronę wojny domowej do Soczi, tą, która jest bardziej legalna. Także to pokazuje ogromną mnogopolarność i elastyczność polityki rosyjskiej, jeżeli chodzi o kwestie afrykańskie, bo podobnie jak rozmowy prowadzone w ramach procesu astańskiego, zapraszanie rozmaitych ugrupowań opozycyjnych, które z jednej strony są stroną w wojnie, a z którym można się dogadywać, no pokazuje ogromną przewagę jednak, no, te inwestycje czy myśl technologiczna, oczywiście rosyjska, no to u nas są niezmiernie obiektem kpin z naszej strony, natomiast trzeba podkreślić, że nieprawdopodobną siłą Rosji jest dyplomacja i to zaproszenie przywódców kilkudziesięciu krajów afrykańskich, mówi się oficjalnie o 43, a delegacji mówi się o 54, ale nie przywódców. No to jest w jednym miejscu, żeby oni ze sobą rozmawiać. Zaproszenie, no ogromnych połaci całego kontynentu, o który będzie trwał wyścig prawdopodobnie w najbliższym czasie kapitałowy różnych stron. To jest niewątpliwie, niezależnie od tego, z czego to wyniknie, to jest niewątpliwie ogromny sukces dyplomacji rosyjskiej.
Są gry towarzyskie rozmaite, na przykład są szachy, jest go, są inne, jest poker, tak? Czy w którą z tych gier pana zdaniem grają Chińczycy? No wiadomo, że Chińczycy to go, czyli najbardziej skomplikowana gra tak. strategiczna. Rosjanie szachy, a Amerykanie?
Amerykanie chyba w tym momencie, no sam pan redaktor powiedział, że raczej grają w pokera, tylko nie wiemy jakby co jest ostatecznym skutkiem czy źródłem blefów. Natomiast jest poker dosyć systematycznie prowadzony. No, prezydent Trump, co pokazuje ta sytuacja z Bliskim Wschodem, która jest tak szokująca dla nas jako sympatyków strony kurdyjskiej. Prezydent Trump przede wszystkim realizuje myśl polityczną, którą mu wygłaszał od początku swojej kariery czy w polityce amerykańskiej, czyli że on będzie likwidował niepotrzebne konflikty i doprowadzi do sytuacji, w której Ameryka za amerykańską ochronę czy za sojusz z Ameryką również płaci sojusznik, a nie, że Ameryka jest po prostu, tak jak było za poprzednich 20-wiecznych prezydentów, idealistycznym mocarstwem, które chroni, realizuje własne interesy polityczne i jeszcze to finansuje. Trump jeszcze w czasach zimnej wojny, bo przecież to jest postać, która jest może mniej znana Polakom, ale jest w Ameryce ważną postacią z życia politycznego, ważną postacią życia społecznego, gospodarczego. O jego aspiracjach prezydenckich mówiono od wielu lat. To on wyraźnie mówił w końcu zimnej wojny publicznie, że wielkie, bogate państwa, takie jak Arabia Saudyjska, takie jak kraje Europy Zachodniej, mają płacić za sojusz z Amerykanami, bo po co Ameryka ma finansować bogatych ludzi? No i rezygnacja z Bliskiego Wschodu, no to jest rezygnacja z punktu widzenia biznesowego podejścia prezydenta Trumpa. To jest racjonalny pokerzysta. To jest rezygnacja z biznesowy. To jest rezygnacja z kapitałochłonnych inwestycji, które nie przynoszą zysku.
Powiedział nawet takie zdanie, zostawiliśmy naszych żołnierzy, żeby chronili złoża ropy naftowej, bo tam mamy interesy i tych złóż ropy naftowej nie zamierzamy oddać nikomu. Ale jest jeszcze jeden gracz, właściwie o nim żeśmy nie rozmawiali, czyli wielkie korporacje, wielkie koncerny od dawna, od stuleci obecne wszędzie obecne tak naprawdę, ale na kontynencie afrykańskim. I co one robią?
No teraz w ogóle sytuacja się zmienia też również, jeżeli chodzi o politykę amerykańską w tym zakresie, bo Ameryka zaczęła konkurować z krajami, w które kiedyś inwestowała, ponieważ stała się niezależnym graczem surowcowym na rynkach ropy i gazu, czego nie było wcześniej. To jest stosunkowo nowe zjawisko i to jest też jedna z przyczyn wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu. Wielkie koncerny wydobywcze, które były siłą napędową amerykańskiej gospodarki od wielu lat, no, książek o ropie naftowej, nawet przedwojenne wiersze polskich poetów tam o nafcie są, to wielkie koncerny teraz inwestują wewnątrz Stanów Zjednoczonych lub na szelfach położonych w pobliżu Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba, jak to powiedział jeden z amerykańskich polityków kiedyś, nie trzeba udawać się do krajów, w którym Bóg dał ropę. My mamy tą ropę u siebie, mamy ten gaz u siebie. I to powoduje, że to zmienia całokształt polityki amerykańskiej w trzecim świecie.
Ale z kolei, jak mówi dr Jacek Bartosiak, szlaki handlowe, morskie szlaki handlowe i kontrola nad tymi szlakami daje tą pozycję dominacji we współczesnym świecie. Pan się zgadza z tym zdaniem? I no, czy następuje proces odwrócenia się od tych szlaków handlowych Amerykanów?
Doktor Jacek Bartosiak jest przede wszystkim osobą zafascynowaną taką rodzącą się gałęzią nauki, co do której też wiele osób ma pytania, na ile to jest nauka, na ile twarde są jej podstawy metodologiczne, które robi ogromną karierę w naszej ojczyźnie, która się nazywa geopolityka. Natomiast sam doktor Jacek Bartosiak jednak z wykształcenia jest prawnikiem. Natomiast jeżeli jego podstawowe wykształcenie to jest prawo, jest adwokatem. Natomiast jeżeli spojrzymy na myśl doktora Bartosiaka, to umyka bardzo ważny element, jaki jest decydujący w naszych czasach i we współczesnym świecie, na przykład rozwój, najbardziej zaawansowany rozwój technologiczny. Jeżeli spojrzymy na to, w jakim kontekście myśli doktora Bartosiaka, spojrzymy na przykład na państwo Izrael, no to ono w ogóle się nie mieści. Jaki jest element szlaków handlowych, jeżeli chodzi o państwo Izrael? Państwo Izrael jest położone na pustyni. Państwo Izrael zawdzięcza w cały swój rozwój gigantycznemu wysiłkowi jednego z najbardziej zaawansowanych kapitałów ludzkich narodu żydowskiego. Gdyby, jak żartuje mój kolega, gdyby przenieść państwo Izrael na Grenlandię, ono również mogłoby żyć z zaawansowanych...
Myślałem, że pan doktor powie, że ze sprzedaży pomarańczy. To mogłoby się nie udać.
Niekoniecznie pomarańcze tam są, ale przede wszystkim nanotechnologie, wysokie technologie związane z IT technology, związane z elektroniką, z komputerami. Jednak trzeba powiedzieć, że Chińczycy w ostatnich latach najbardziej rozwinęli się, są absolutnie przodujące a propos gry w Go, w myśli związanej z sztuczną inteligencją, a nie z swoim położeniem, czy z ilością ludzi, z tymi zasobami tradycyjnymi, do których odwołuje się doktor Bartosiak. Natomiast sztuczna inteligencja w Chinach również osiągnęła ogromny sukces w momencie, kiedy Chińczycy zobaczyli, jak komputer wygrał w Go z człowiekiem. I zrozumieli, że to jest przyszłość, czyli to jest jeden z elementów, który też nie powinien determinować, wydaje mi się, myślenia o świecie i o polityce w naszej ojczyźnie, ponieważ my patrzymy na to, że jesteśmy właśnie tak geopolitycznie uwięzieni między Niemcami a Rosją, czy między innymi sąsiadami. Natomiast jeżeli spojrzymy na inne kwestie, to rozwój wysokich technologii, o czym mówi też nasz rząd, o czym mówił nasz premier, to jest jeden z elementów, który w dzisiejszych czasach może równoważyć te elementy tradycyjnej myśli politycznej związanej ze szlakami handlowymi, położeniem, o których mówi doktor Bartosiak.
A kto wydobywa w Afryce diamenty i najwięcej tych diamentów?
No, najwięcej diamentów jak na razie to jest w RPA i to jest porównywalny diament z diamentem jakuckim w Rosji. Mówi się, że Jakucja była aby bogatsza od RPA, jeżeli chodzi o dochód na głowę mieszkańca, gdyby była niezależna, dlatego ma średnią możliwość uzyskania niepodległości. Natomiast no, to też jest kraj, który ma ogromny sentyment do Rosji, wynikający z tego, że rządzi obecnie RPA grupa ludzi, która kiedyś była wspierana przez Związek Radziecki. No, obozy szkoleniowe Afrykańskiego Kongresu Narodowego znajdowały się w odległości, można dojechać do nich rowerem, bo one były pod Odessą i na Krymie na przykład. Bo tam warunki, tak uważano, że warunki przyrodnicze są zbliżone do tych, które panują w Republice Południowej Afryki. I na tym sentymencie bazuje w ogromnym procencie Rosja w relacjach z kontynentem afrykańskim.
To nawet nie doszliśmy, proszę państwa, do tego, na czym pan doktor się naprawdę zna. To był tylko wstęp do dalszej rozmowy. Turkmenistan. Na tym postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
I to nie była ostatnia wizyta. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista od Centralnej Azji, był gościem Poranka Wnet i mówił o Afryce, a teraz zanim do studia wejdzie Wojciech Piotr Kwiatek, to taki zespół jest, pan doktor na pewno bardzo dobrze zna ten zespół, bo przecież i muzyką, i w muzyce pewno też pan doktor się specjalizuje, ja niespecjalnie. Zespół nazywa się Outcast. Zna pan taki zespół?
Słyszałem go i znam nazwę, ale nie pamiętam, co gra, niestety.
A teraz, od teraz będzie pan doktor pamiętał i to przez całe życie.